Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafin, dzień dobry. Tak jak Państwo słyszą, Akademia Życia teraz w piątki po 13, a Radioskop po 18. A zaczynamy od tego, czym żyje chyba teraz większość z nas. Lekcje z pandemią albo lekcje w pandemii, jak kto woli. Jak sobie z tym poradzić? Podpowiedzą nasi goście, lekarz rodzinny Joanna Zabielska-Cieciuch i psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Białymstoku. Proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
No i stało się, nasze dzieci wróciły do szkół po półrocznej przerwie, kilkumiesięcznym nauczaniu zdalnym i takich pandemicznych wakacjach nietypowych. Z obawami oczywiście, ale też niewątpliwie tęsknotą. Może nie tyle za samym nauczaniem, ale kolegami, nauczycielami, po prostu normalnością. Posłuchajmy zresztą.
Tęskniłam ze szkoły, brakowało mi przyjaciół ze szkoły, kolegów. Brakowało mi pań ze szkoły. Bardzo się cieszę, że wracam do szkoły.
Ja wolę się uczyć oczywiście w szkole niż zdalnie, bo to lepiej się przyswaja wtedy.
Obawiam się, że ten materiał, który realizowaliśmy samodzielnie, nie został do końca opanowany i że będę miała problem na początku tego roku.
No, obawiamy się chyba tego, że znowu szkoły będą zamknięte, bo powiem, że jednak ten czas izolacji był bardzo długi, że jednak te zajęcia stacjonarne są korzystniejsze dla dzieci. Mimo wszystko ten kontakt z nauczycielem, z uczniami, chociaż z drugiej strony jest ta obawa, żeby ta epidemia się znowu nie nasiliła, bo cały czas trwamy w tym stanie epidemii.
Ja przede wszystkim się boję oczywiście wszelkiego rodzaju ryzyka związanego z chorowaniem i z eskalacją całego problemu epidemiologicznego, bo nie wiemy, gdzie kto spędzał swój czas wolny w okresie wakacyjnym. To wszystko myślę, że okaże się w przeciągu najbliższych 2 tygodni.
Boję się tego, że się zakażę i będę musiała siedzieć w szpitalu, a mama nie będzie mogła mnie odwiedzić.
Ja się nie boję samego koronawirusa, ale się boję, że jak ja się zarażę, to zarażę moich rodziców. No nie mają 12 lat, no to inaczej organizm reaguje.
No i kto by pomyślał, takie właśnie obawy i troski mają teraz nasze dzieci. Zatem trzeba robić wszystko, by to ryzyko zachorowania ograniczyć do minimum. Te zasady reżimu sanitarnego są tak naprawdę nam znane już od marca, ale wiadomo, że młodzi ludzie różnie do tego podchodzą. Proszę ich przekonać. Zwracam się tutaj do naszego gościa, dr Joanny Zabielskiej-Cieciuch, że to nie jest jednak bez znaczenia. Zatem przypomnijmy, o czym trzeba pamiętać w szkole.
Punkt pierwszy to nikt, kto ma objawy infekcji, nie powinien iść do szkoły, ani do przedszkola, ani do żłobka. Oczywiście mniejsze dzieci, większa odpowiedzialność rodziców. Nastolatkowie już powiedzą i zakomunikują rodzicom, że coś się dzieje. Myślę, że pierwszego dnia już dzieci zostały zapoznane z zasadami obowiązującymi w szkole. Widziałam zdjęcia oczekujących rodziców z małymi dziećmi na wejście do przedszkoli, mierzenie temperatury. Jeśli w szkole jest około 1000 dzieci, może to być bardzo czasochłonna procedura. Zobaczymy, jak dalej to będzie wyglądało. Każda szkoła opracowała zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej swoje regulaminy, swoje zasady. Prawy mamy jednakowo, ale różne uwarunkowania. W związku z tym żadne szablony postępowania nie zostały narzucone. Natomiast w szkole, tak jak i poza szkołą, w każdej przestrzeni publicznej obowiązują zasady zachowania dystansu, częstego mycia rąk, dezynfekowania rąk i tam, gdzie są zalecenia i wskazania, noszenia maseczek.
Jak z tym dystansem w szkole? No nie jest to łatwe. Utrzymać nawet te metrowe odległości w szkole, gdzie jest około 1000 osób. Wiadomo, że na przerwach czasami ciężko się przecisnąć, bo się młodzi ludzie łokciami dotykają. Jak ten metr zachować w szkole, w toaletach, na korytarzach?
Oprócz dystansu i kontaktu jest jeszcze ważny czas, ile czasu te osoby blisko ze sobą się komunikują. Tak jak my lekarze mamy również wytyczne i kiedy badamy pacjenta, staramy się nasz kontakt z pacjentem ograniczać do 15 minut. Więc przejście obok siebie wąskim korytarzem nie stanowi takiego zagrożenia, jak przebywanie wielogodzinne. W klasach, jeśli to jest możliwe, te dystanse muszą być zachowywane, ale wiemy, że są różne uwarunkowania lokalowe i ściany nie są z gumy, nie dadzą się poprzestawiać. Zgodnie z wiedzą naszą o koronawirusie na dzień dzisiejszy, osoby młode chorują, jeśli chorują, to raczej łagodnie. I to, co najbardziej obawiamy się, to, że młodzież i dzieci przyniosą infekcje do domów i zarażą swoich członków rodzin. Zwłaszcza tu troska jest największa o seniorów. Dlatego wszystkim proponujemy to, co możemy robić. Mycie rąk, dezynfekowanie, wszelkie preparaty alkoholowe, bo też trzeba czytać, jakich preparatów używamy do dezynfekcji. Bakteryjne preparaty nie działają na wirusy. Te, które dezynfekują wirusy, to są preparaty alkoholowe powyżej 70% stężenia alkoholu. Natomiast seniorom proponujemy szczepienia przeciwko grypie, przeciwko pneumokokom, dlatego że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ktoś przechoruje łagodnie w postaci infekcji podobnej do przeziębienia, czy będą to poważne powikłania.
No i dlatego musimy bardzo uważać i to wszyscy.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
19 minut po 13, a rozmawiamy o szkolnym życiu w czasie pandemii. Nie jest ono łatwe, no chociażby z tego względu, że oprócz nauki musimy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa i o nich rozmawiamy teraz akurat z lekarzem rodzinnym, dr Joanną Zabielską-Ciecuch. To może teraz zajmijmy się tymi maseczkami. Wiadomo, że nie są obowiązkowe na lekcjach, no chyba, że dyrektor danej szkoły zdecyduje inaczej, ale już na przerwach, w szatniach, w tak zwanych przestrzeniach wspólnych jak najbardziej. Poza tym oczywiście nosimy je też obowiązkowo, na przykład w sklepach. I co my z nimi robimy? Co robią z nimi nasze dzieci? Wkładamy do kieszeni, torebki, plecaka i gdzie popadnie. I potem zasłaniamy takimi maseczkami usta z całym tym siedliskiem brudów i bakterii. Czy taka maseczka? To pytanie do pani doktor. Przypadkiem nie przynosi więcej szkody niż pożytku. No i oczywiście jak należy z nią postępować, żeby było bezpiecznie.
Tak, każda maseczka ma instrukcję obsługi, posługiwania się. Maseczki jednorazowe są jednorazowe. Maseczki wielorazowe muszą podlegać zgodnie z instrukcją dezynfekcji. Niekiedy są spryskiwane alkoholami, są pieczone w piekarnikach. Metody są różne. Natomiast jeśli ktoś miałby tą maseczkę wkładać do plecaka, tam gdzie ma boks, pudełko z jedzeniem, z piciem, owoce, wykładać to na naprawdę takie postępowanie stanowi zagrożenie, bo na maseczce zawsze osiadają bakterie i maseczek jednorazowych nie wolno używać wielokrotnie, a jeśli są chowane, a powinny być po użyciu, nie mogą być wyrzucane pod nogi, to do jakichś pojemników czy woreczków, żeby nie były w przestrzeni całego plecaka.
Wróćmy jeszcze do tych zainfekowanych dzieci. To jest apel i do rodziców, i do nastoletnich uczniów, żeby właśnie z katarem, z kaszlem nie przychodzić do szkoły. Ale słyszałam tutaj argumenty rodziców, ale on ma tylko katar, ale on ma kaszel i nie gorączkuje. Dlaczego to teraz w tym czasie jest takie ważne? Mimo że nie ma gorączki, jak to mówią, wiadomo, że to nie COVID.
My nigdy nie wiemy, co jest COVID-em, a co nie jest COVID-em. Zwykle infekcje kataralne, nieżyty nosa nie są charakterystyczne dla infekcji COVID-owych. Nasze ogromne obawy związane z tym sezonem wiążą się z tym, że mamy co roku grypę, infekcje grypowe w większym lub mniejszym nasileniu i do tego mamy jeszcze kolejny wirus, który ma poważne konsekwencje. Dlatego na przykład izolacja, którą mieliśmy od marca, zaskutkowała tym, że my w sezonie wiosennym, który charakteryzuje się tym, że mamy dużo dzieci, głównie przedszkolaków, żłobkowiczów, zainfekowanych, w tym roku tego nie było. Ja w ciągu 2-3 miesięcy przyjmowałam może z trójkę dzieci, które trzeba było osłuchać, obejrzeć, zbadać z powodu infekcji kaszlu. Natomiast od kilku dni po zmianie temperatur, kiedy było gorąco, zrobiło się zimno, pojawiły nam się już pierwsze infekcje. Nie wiemy jeszcze, czym są wywołane. Sanepid prowadzi nadzór. W tym roku ten nadzór będzie miał szczególne znaczenie. Natomiast grypa, musimy nie zapominać o tym, że bywa chorobą śmiertelną. Powikłania w postaci zapalenia płuc, niewydolności oddechowej, zapalenia mięśnia sercowego są bardzo groźne i co roku z powodu grypy umierają pacjenci, nie tylko z powodu koronawirusa. Natomiast też chciałabym przestrzec przed szerzeniem takiego lęku i paniki, bo niestety mamy pojedyncze dzieci, które nam się pojawiły z zaburzeniami lękowymi. które boją się oglądać telewizji, bardzo źle reagują na komunikaty mówiące o zachorowaniach. Większość społeczeństwa jak gdyby już okrzepła w tym i nie robi to większego wrażenia, czy 600, czy 900 osób danego dnia stwierdzono zakażenie. Natomiast zgłaszali się rodzice po porady z dziećmi, które po prostu napadami lęku reagują na takie informacje.
Jakaś covidowa fobia może się zrodzi, nowe schorzenie.
Tak, jest to zjawisko obserwowane na całym świecie, które pojawiło się w marcu, w kwietniu w tych państwach, które pierwsze zaczęły stosować lockdowny, zamknięcie w domach. To u osób zamkniętych wyzwoliło nowe problemy, u nas w Polsce również, bo dotychczas nigdy nie miałam tylu pacjentów wymagających porady w związku z zaburzeniami lękowymi, tak jak było w tym roku w kwietniu.
No to o te covidowe lęki i fobie zapytamy już za kilka minut naszego kolejnego gościa, psycholog Joannę Nitkiewicz-Powichrowską z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Białymstoku.
Akademia Życia.
A dziś odrabiamy lekcje z pandemii, no bo odbywają się one w tych trudnych epidemiologicznie warunkach. Cenne rady dotyczące naszego zdrowia przekazywała nam już lekarz rodzinny dr Joanna Zabielska-Cieciuch. Teraz zajmiemy się psychiką i naszą, i naszych dzieci, może bardziej naszych dzieci. W studiu psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Białymstoku. Pani psycholog, co z tymi lękami młodych ludzi, o których wspominała pani doktor? Mamy tych fobii już niemało, szkolna, społeczna, teraz jeszcze covidowa?
Myślę, że to jest nieuchronne, ponieważ fobia ma taką naturę, że jest to silny lęk. I ten lęk może dotyczyć właśnie tych dotychczasowych problemów. Natomiast teraz pojawił się nowy wróg, nowe zagrożenie. Bardzo często dorośli sami są w lęku. I to jest główna przyczyna tego, że młode osoby także zaczynają być w lęku. Więc jeżeli mówimy o radzeniu sobie z fobią dziecięcą czy fobią dzieci młodzieży, to przede wszystkim ja bym chciała uczulić rodziców na to, żeby przesadnie nie straszyć, nie patować tym lękiem, żeby nie przenosić własnych lęków na dzieci. Oczywiście my wszyscy przeżywamy tą sytuację, jesteśmy jako osoby dorosłe bardziej świadome zagrożeń i myślę, że w ogóle dzieci mają taką naturalną barierę ochronną przed lękami i przed COVID-em również, bo raczej ja się stykam z taką postawą, że ja się na pewno nie zarażę czy nie zachoruję, prawda? Natomiast
ale są różne postawy.
Docierają właśnie do nas również sygnały, że część dzieci reaguje lękowo. I to na pewno są dzieci rodziców, którzy przeżywają bardzo silny lęk, prawda? Czyli od nas dorosłych zależy, jak nasze dziecko będzie podchodziło do lęku. I to, co zawsze działa w stosunku do lęku, że trzeba o tym rozmawiać, tak? Może nie w momencie, kiedy dziecko się silnie boi, czyli na przykład, jeżeli się boi oglądać telewizji czy jakichś programów, no to nie możemy go zmuszać ani przesadnie jakoś słuchać tych wiadomości, które rzeczywiście, jak się dłużej posłucha, są przerażające. Natomiast warto o tym rozmawiać w sytuacji, kiedy dziecko ma na przykład mniejszy poziom lęku, prawda? Bo w tym silnym lęku, no to dziecko nie jest w stanie przyjmować nawet argumentów, podobnie jak osoby dorosłe. Natomiast jeżeli już będziemy spokojniejsi my sami, to jest dobry moment, żeby także porozmawiać z dzieckiem. Nie jakoś może przesadnie, ale głównie reagować na to, co dziecko mówi. Czyli jeżeli są takie informacje ze strony dziecka, czy ono zaczyna coś mówić, czy widzimy, że zaczyna się niepokoić, to jest dobry moment, żeby zacząć tłumaczyć, żeby podawać informacje. Tych informacji jest dużo w mediach, więc ja myślę, że możemy sobie wybrać takie informacje, które będą prawdziwe, szczere, natomiast nie zagrażające dla dziecka, bo też dzieci nie potrzebują bardzo dużej ilości szczegółów, albo nie potrzebują informacji, ile osób umarło na przykład, prawda? Bo jeżeli od tego zaczniemy, no to jest taka naturalna blokada. Dzieci się blokują, wyłączają z tej rozmowy, nie chcą tego słuchać, prawda? Ale... ponieważ próbują się jakoś ratować, tak?
Ale też nie możemy tych dzieci odcinać od rzeczywistości.
Oczywiście.
Bo oczywiście pewnie te fobie dotykają bardziej dzieci, które mają troszeczkę bardziej kruchą psychikę, że tak powiem, tak, ale też może dzieci, które na przykład przez te wiele miesięcy, po prostu to te dzieci, które były uwięzione w domach, bo było tak, my rodzice musieliśmy wyjść do pracy, nie każdy miał możliwość pracy zdalnej albo po prostu nie chciał, a te dzieci niektóre były pod kloszem. Rodzice bali się wręcz wypuszczać na spacer, do sklepu i one były w tym kloszu tyle miesięcy. Wakacje też różnie wyglądały i może spotykały się z jedną, dwiema osobami i nagle muszą wejść w duże środowisko, zmierzyć się z tym nieprzyjaznym, wrogim, koronawirusowym światem. I są też takie postawy, że niektórzy rodzice próbują jakoś, no, załatwić, to nie jest dobre słowo, ale rozważają nauczanie indywidualne. Podobno pojawiło się ogromne zainteresowanie nauczaniem, edukacją domową, czyli żeby te dzieci jednak wyrwać z tego środowiska i znowu do tego klosza, do tego bezpiecznego klosza wrócić, ale to nie jest chyba nie tędy droga, bo...
No nie tędy droga i słusznie pani redaktor zauważyła tutaj, jeszcze raz pojawia się to, o czym mówiłam wcześniej, dużo zależy od nas dorosłych, prawda? Rzeczywiście tak jest, że jeżeli dzieci przebywały tak długo w takim domowym zaciszu i nie wychodziły na zewnątrz, część rodziców, ja też na przykład pracowaliśmy zdalnie, to rzeczywiście pamiętam też, że te pierwsze wyjścia są takie może trudniejsze, prawda? Że jesteśmy może nazbyt ostrożni, czy nazbyt dezynfekujemy
się. Ja pamiętam pierwsze wyjście, to się rozglądałam, czy mnie nikt nie dotknie i na mnie nie chuchnie.
Tak, że jakby zwiększa się to zapotrzebowanie na dystans społeczny, na to, żeby ktoś za blisko nie podszedł, na to, żeby mieć te rękawiczki, prawda? I ja sama u siebie, ale też u swoich bliskich, znajomych obserwowałam, że powoli, jak my zaczynamy wychodzić, czy zaczynaliśmy wychodzić, powoli się to zaczyna zmniejszać, oczywiście przy takim naszym dobrym nastawieniu, prawda? Czyli zaczynamy się orientować, że ten koronawirus nie czyha na nas za każdym rogiem, że rzeczywiście, oczywiście musimy uważać na odległość, na to, żeby przesadnie się tam do siebie nie zbliżać czy nie skupiać, ale tak naprawdę to poza koronawirusem, no to nikt nie lubi, jak ktoś bardzo blisko od tyłu, tak, czy bardzo blisko nas z przodu nawet podchodzi, prawda? Więc to jest w ogóle apel do wszystkich, żebyśmy rzeczywiście nie tylko ze względu na koronawirus, ale szanowali przestrzeń drugiej osoby. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która na pewno dotyczy rodziców, że my musimy zamodelować, pokazać tą właściwą postawę, tak? Czyli jeżeli my wychodzimy i się rozglądamy i wszędzie czyha na nas koronawirus, to nasze dziecko zareaguje bardzo podobnie i młodsze, tym bardziej będzie nas naśladować, tak? Ponieważ na przykład nastolatki mają już taką naturalną obronę, bo się sprzeciwiają dorosłym, więc czasami jest odmienna reakcja, że przesadnie się zbliżają, że o ile w szkole, no, jesteśmy w stanie jakoś je skontrolować, prawda, bo są pewne procedury, o tyle już po lekcjach, wracając do domu, jest taka potrzeba, żeby być blisko i żeby, no, jest to forma też przeciwdziałania temu lękowi, prawda, więc z jednej strony mamy grupę dzieci, czy tam dzieci starszych, młodzieży, która jest taka lękowo nastawiona, ale jest też grupa osób, która jest w drugą stronę, można powiedzieć, postępuje.
Do przodu. Tak,
czyli radzi sobie też z lękiem, bo ja chcę powiedzieć o tym, że to są, obie metody są metodą radzenia sobie z tym lękiem, czyli albo się izoluję, albo wychodzę i robię
pokazuję
różne rzeczy.
Pokazuję, że nie, że ja się nie dam, wręcz przeciwnie, ja się przytulę, ja zlekceważę.
Tak,
ja
to pokażę. Jest rodzaj odzyskiwania też kontroli, poczucia kontroli, że mam na to wpływ, że nie boję się, prawda? Jest nawet taka ukryta rywalizacja, kto się boi, kto się nie boi koronawirusa, więc tu jest ogromna też rola, żebyśmy my dorośli też nie, jakoś nie wyśmiewali tego, że dziecko się boi albo że jest przesadnie ostrożne, prawda? Czyli nie oceniajmy tego.
Nie oceniajmy, ale też nie izolujmy. Podchodźmy do tego zdroworozsądkowo. Oczywiście, jeśli ta fobia już będzie taka, że trzeba będzie poradzić się specjalistów, to jak najbardziej, ale na początek spróbujmy sami to opanować w domach. To tyle teraz na temat tych fobii. Za kilka minut kolejne szkolno-covidowe problemy.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Za 21.14. Dziś o szkolnym życiu w czasie pandemii rozmawiamy. W studiu psycholog Joanna Nitkiewicz-Powichrowska z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Białymstoku. To bardzo trudny czas dla wszystkich, tak jak powiedziałam, ale może szczególnie trudny na przykład dla pierwszaków, które to po raz pierwszy zasiadły w ławkach, a to tyle lęków, ograniczeń. No, dla nich ta adaptacja może być szczególnie trudna. Tak pamiętam, zawsze na początku września rozmawialiśmy o tym, jak sobie poradzić z adaptacją w nowych warunkach. A teraz jak je wspierać, oswajać z tą sytuacją, no, nietypową, taką z wielu powodów nietypową, bardzo trudną.
To rzeczywiście jest trudna sytuacja, natomiast zasady, jeśli chodzi o adaptację, zawsze są niezmienne, tak? Czyli rodzice powinni troszeczkę opowiedzieć swojemu dziecku, jak to będzie wyglądało, prawda? Dzieci mają tak chłonny umysł, że jeżeli my powiemy, słuchaj, poprowadzę cię do szkoły czy do przedszkola, tam się pożegnamy, wyjdzie po ciebie pani. Tak?
No tak, ale teraz nie można doprowadzać tak do szkoły, do przedszkola. Rodzice właśnie muszą stanąć. Na tym polega problem. Kiedyś się w szatni żegnało babcia albo dziadek, a teraz rodzice często nie mogą wchodzić do szkoły, tak, mają te maseczki.
Ja oczywiście wiem, że nie wolno wchodzić do szkoły, ale to jest rola właśnie nas rodziców, żeby opowiedzieć dziecku, jak to będzie wyglądało w tym roku. Czyli już nie sięgając, jak to było, prawda, opowiadamy dziecku o tym, jak to będzie wyglądało. Czyli na przykład, że w tym roku, że będziemy się żegnać przed szkołą, czy w tym miejscu, gdzie ktoś z personelu odbierze, prawda? To różnie wygląda w różnych placówkach, ale dobrze jest dziecku to opowiedzieć, ponieważ psychika dziecka działa tak, że jeżeli coś jest opowiedziane, znane, jest jakiś scenariusz przebiegu naszego rozstania, to jest łatwiejsze, żeby dziecko przyjęło to jako coś naturalnego, tak? Te dzieci, które idą po raz pierwszy do szkoły, nie mają jeszcze doświadczeń swoich, czy do przedszkola, prawda? Więc być może zadadzą nam jakieś pytania, a jak to będzie, a gdzie ty, mamo, wtedy będziesz, kiedy ja będę w szkole, w przedszkolu? To są pytania, które zawsze zadają dzieci idąc do szkoły, bo największym lękiem dla dziecka jest to, żeby ta mama wróciła, czy odebrała z powrotem, prawda? Więc ważne są takie stałe punkty, prawda? Że o tej godzinie odbiorę cię. Będę tu na ciebie czekać przed szkołą, przed przedszkolem. Pani przyprowadzi cię do mnie i ja cię zaprowadzę do domu, prawda? Czyli krótkie, jasne komunikaty. Ja bym też apelowała do rodziców, żeby znowu, wiem, że to trudne, powstrzymać troszeczkę swoje emocje i swój lęk przed tym rozstaniem, tak? Bo ten lęk zawsze towarzyszy rodzicom szczególnie.
Widziałam takich rodziców, jak stali przed szkołą na przykład, czy przed szkołą i tacy zmartwieni, tacy załamani, jakby te dzieci były już odbierane im na zawsze, prawda?
Tak, przed tym budynkiem. Ja to też obserwuję. I najważniejsza zasada, my mamy pokazać dziecku, że to jest naturalne, że rozstajemy się, dziecko idzie do szkoły, my idziemy do pracy, a potem się spotykamy.
Ale nie straszyć, bo niektórzy mówią, absolutnie. Tylko nie dotykaj kolegi, bo się zarazisz koronawirusem i w ogóle.
Absolutnie. No troszeczkę musimy zaufać, że są osoby, które, jeżeli uczymy tych zasad w domu, prawda, to dziecko zna te zasady. Nie jest zdziwione, że będzie musiało zachować
Obserwuję też od marca, że cała rodzina jest w reżimie.
Tak, więc dzieci bardzo szybko się adaptują. Bym powiedziała, że dużo łatwiej się adaptują niż osoby dorosłe. Więc jeżeli zobaczy naszą zmartwioną albo przerażone oczy rodzica, to na pewno zareaguje, bo jest coś takiego, wiemy o tym doskonale, jak komunikacja niewerbalna. I po prostu dziecko czyta nas rodziców. Czyli znowu, jeżeli my jesteśmy w lęku, jeżeli nie wyobrażamy sobie tego rozstania, to to dziecko to poczuje właśnie. Prawda? Natomiast w większości przypadków dzieci chcą iść w nowe środowisko, chcą iść do dzieci, chcą się bawić.
No ale wiedzą, że nie mogą tam za bardzo się zbliżać, że muszą ten dystans zachować, więc to zapewne trochę im te adaptacje, integrację utrudni.
To prawda, natomiast dzieci naprawdę, może to niepopularne, co powiem, ale dzieci naprawdę tak dokładnie nie pamiętają tego, co mówimy, że trzeba zachować dystans i nie można się zbliżyć do kolegów. Ja myślę, że to bardziej w nas dorosłych niż w dzieciach i na pewno będą dzieci ostrożniejsze i takie dzieci, które od razu przejdą do zabawy i naprawdę znajdą sposoby, żeby się pobawić. Naprawdę.
Może im się to w życiu przyda później.
To się dzieciom przyda, bo my dzisiaj przede wszystkim bardzo chronimy dzieci, tak? Właściwie przed wszystkim, tak? I one są w lęku, ale ten lęk jest bardziej nasz niż tych dzieci, tak? Zaufajmy dzieciom, że one chcą iść do przedszkola, a najważniejsza informacja i o to bym apelowała, że jeżeli umówiliśmy się, że zabierzemy o określonej godzinie, to nie spóźnijmy się, to bądźmy, to poczekajmy na to dziecko, a nie żeby stała pani wychowawczyni z dzieckiem i czekała na nas, bo wtedy dziecko może naprawdę się przestraszyć.
No z pierwszakami wygląda, że trochę łatwiej, ale zaraz o tych nastolatkach sobie porozmawiamy, takich nastoletnich uczniach, którzy to na przykład szpanują tym, że wyrzucają maseczki, przytulają się prowokacyjnie.
No tak, są
lekceważymy zagrożenie. to o nich za moment. Rozmawialiśmy o tych troszkę może bardziej zalęknionych, przestraszonych pierwszakach, które to po raz pierwszy przekroczyły próg szkoły i tu nagle z taką rzeczywistością muszą się borykać, pandemiczną. No ale może troszeczkę większy problem jest z tymi starszymi uczniami, w których te wszyscy, u niektórych jest tak, że te obostrzenia sanitarne wywołują sprzeciw. No albo je bagatelizują, chociażby po to, żeby zwrócić na siebie uwagę, zaimponować kolegom. A patrząc na przykłady z innych krajów, no może to stanowić pewne zagrożenie. Jak ich przekonać, że w tym przypadku to nie jest żaden przejaw odwagi, ale po prostu skrajnej głupoty, braku odpowiedzialności?
Z nastolatkami jest trudniej nie tylko w dobie koronawirusa, bo
ale tak w ogóle
kwestionują wszystko, co mówią osoby dorosłe, zwłaszcza te najbliższe, prawda? W związku z tym no, nie mamy innego wyjścia. Zresztą myślę, że to jest jedyne wyjście, ponieważ oni walczą o to, żeby być oddzielni, żeby myśleć samodzielnie. Więc my możemy tylko pokazywać na swoim przykładzie, tak? Jak dbamy, nie za bardzo się koncentrować na nich, bo im bardziej będziemy zachęcać ich do tego, żeby przestrzegali norm czy tam zasad koronawirusowych, to oni będą oporować. Natomiast myślę, że to, co częściowo działa i tutaj pokładam jakąś nadzieję, to jest też pokazywanie, że w ten sposób mogą kogoś zarazić albo mogą przenieść nawet bezobjawowo chorobę na kogoś innego. I wbrew pozorom nastolatki są bardzo wrażliwe i bardzo związane ze swoimi dziadkami, ze osobami starszymi, którymi się opiekują, z rodzicami. Więc nawet jak z nami walczą, to takie argumenty, gdzie apelujemy, że pomyśl, że może ty nie zachorujesz, może przejdziesz to lekko, może przejdziesz to bezobjawowo, ale czy chciałbyś, żeby twoja babcia na przykład
A nawet
chorowała,
nie babcia, mama czy tata.
Albo mama czy tata, czy ktoś tam. I wtedy widzę sama, też mając nastoletnią córkę, że dzieci zaczynają myśleć, zaczynają się zastanawiać, zaczynają... Na początku pandemii bardziej się może do tego stosowały, bo było to bardziej emocjonujące. Teraz one szybciej pomyślą o kim, że mogą to zrobić dla kogoś, kto jest dla nich ważny.
No ale taki dwunastolatek powiedział, ja się o siebie nie boję, ale no moi rodzice nie mają 12 lat i trochę inaczej będą to przechodzić.
No właśnie, i to jest właśnie ten poziom, na którym oni mogą z nami współpracować. Dla dobra innych osób mogą nam pokazać, że są wspaniałomyślni i że się stosują i że jednak przestrzegają, prawda? Więc my możemy tylko poszerzać im tą perspektywę, pokazywać, że oczywiście jesteś ważny, być może się nie boisz, chcesz myśleć samodzielnie, ale pomyśl, właśnie samodzielnie pomyśl, tak? Ja myślę, że w ogóle apelowanie do ich samodzielności ma tu ogromny sens i nie jest to żadna manipulacja. Oni naprawdę myślą, przejmują się, przeżywają i to jest właśnie optymistyczne, tak? Że pomimo tego, co nam mówią często rodzicom, wychowawcom, pokazują, jak sobie radzą i jak nas nie potrzebują, to jednak są wrażliwi na to, co my mówimy. I to czasami trzeba poczekać na tą reakcję, prawda? Czasami jak my ich próbujemy tak docisnąć, to oni zaczynają się bronić. To taka naturalna też reakcja, prawda? Więc jeżeli my powiemy swoje, może nie za dużo tego, żeby argumentować. Oni są podatni na argumenty. Można powiedzieć, to jedyne, co dociera, to argumenty jakieś obiektywne, fakty, badania, może jakiś przykład, może wykorzystać internet, jakiś filmik, gdzie przecież nastolatki też pokazują, tak? Czy proszą swoich kolegów. I to jest dużo bardziej nośne niż to, co my mówimy, my dorośli, ale naprawdę wierzę w mądrość nastolatków, bo oni nie chcą, żeby ktoś z ich bliskich chorował.
A ja wierzę, że może wyniosą z tej pandemii takie lekcje, że staną się bardziej empatyczni i higieniczni na przykład.
Na przykład.
Bardzo dziękuję. Psycholog Joanna Nickiewicz-Powichrowska z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Białymstoku i wcześniej lekarz rodzinny dr Joanna Zabielska-Cieciuch były dziś naszymi gośćmi. Reasumując, no warto realnie spojrzeć na sytuację. Zakazić się możemy w różnych sytuacjach i miejscach. Szkoła jest tylko jednym z nich. Uczmy nasze dzieci odpowiedzialności, sami o niej pamiętajmy. I taka prosta zasada DDM, o której mówił minister zdrowia. Dezynfekcja, dystans i maseczki.